Mam pełną świadomość, że niektórzy czasami się pytają, jak to jest, że dwaj księża opowiadają o związkach i relacjach. I może to być dziwne, a jak jeszcze dwóch księży bierze się do opowiadania o dzieciach, już w ogóle. Ale jak zwykle będziemy przede wszystkim opierać się, drodzy, na dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie będziemy chcieli tutaj próbować wymyśleć jakichś nie wiadomo sposobów na wychowywanie dzieci, że mamy jakieś cudowne rozwiązania i wiemy, jak to robić. Nie wiemy. Wiemy tylko tyle, obserwując rodziców, że to jest hiper trudna robota i niesamowita odpowiedzialność. Więc nie będziemy próbować tutaj właśnie sprzedawać jakichś tajników wychowywania dzieci. Nie mamy ich. Ale będziemy chcieli podzielić się przede wszystkim doświadczeniem rozmów z wieloma osobami, które opowiadają nam o swoich trudnościach, o tym, co jest dla nich trudne, ale też co jest dla nich ważne, co jest dla nich piękne. I też nie będzie to dotyczyło wszystkich możliwych tematów związanych z dziećmi, ale będzie chodziło o cztery bardzo konkretne aspekty właśnie w tym głównym temacie, jaki podejmujemy w tym roku. Moje, nasze. Jak to odnieść do dzieci? I oczywiście, znów nie będzie chodziło o to, żebyśmy rozważali sytuacje, w których któryś z małżonków nie jest do końca przekonany, czy to dziecko jest na pewno jego. Nie, nie o ten aspekt będzie chodziło. Nie w tym sensie moje, nasze. Ale w takim znaczeniu, że może się okazać, że niekoniecznie patrzymy dokładnie tak samo na kwestię wychowywania dziecka. Niekoniecznie uważamy, że mamy podobną odpowiedzialność, że niekoniecznie w związku potrafimy zbudować jakąś jedność także w tej kwestii dotyczącej decyzji o przyjęciu dziecka, o poczęciu dziecka, o ilości dzieci i potem w jaki sposób te dzieci wychowywać. I pierwszy aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, dotyczy tego momentu, w którym jeszcze dziecka nie ma, ale już jesteśmy małżeństwem i może się to dziecko pojawić w relacji. Zaczynamy o tym bardzo świadomie myśleć, no bo wchodzimy we współżycie. A wejście we współżycie w związku musi być związane również ze świadomością, że kiedy dwoje osób współżyje ze sobą, może z tego począć się dziecko. I to, co z punktu widzenia nauki Kościoła nazywamy naturalnymi metodami planowania rodziny, tak naprawdę trzeba na to też popatrzeć od tej strony współodpowiedzialności małżonków za kształt rodziny. Także właśnie w tej współodpowiedzialności za dzieci, które mogą się w tym związku począć. Bardzo często dostaję w rozmowach właśnie z małżeństwami taki komunikat, w którym zauważają, czasami jest to jako wyrzut, czasami jako taka rzecz, w której mężczyzna się tym dzieli jako wyzwanie, że w dużej mierze kwestia dzieci to jest odpowiedzialność kobiety. I czasami to jest wyrzut, kiedy kobieta się dzieli tym, mówiąc, że właśnie mój mąż nie towarzyszy mi w tym procesie od samego początku. Kiedy dzieli się tym, że cała odpowiedzialność od początku do końca to jest moja sprawa. A jakby mężczyzna w ogóle się w to nie angażował. Ale czasami to są takie bardzo piękne rozmowy, kiedy mężczyzna jest świadom, że kwestia dzieci w małżeństwie to nie jest tylko odpowiedzialność kobiety i dlatego on też musi wziąć odpowiedzialność, ale trochę pyta, jak to mam zrobić? W jaki sposób mam tę odpowiedzialność wziąć? Wiecie, to jest takie bardzo piękne, kiedy na przykład jacyś bliscy mi ludzie dzwonią, żeby podzielić się tą radością, że właśnie poczęło się dziecko i dzwoni facet i mówi, jesteśmy w ciąży. Nie? No, kobieta może powiedzieć, no jesteśmy, no. Tyś to będziesz nosił to dziecko, nie? Ale wiecie, w tym zdaniu jesteśmy w ciąży, kiedy mężczyzna to mówi, kiedy bierze właśnie w tym zdaniu odpowiedzialność, to jest nasze dziecko, to jest nasza decyzja. Ja będę chciał mojej żonie na każdym kroku, także w tym, co trudne, na ile będę potrafił towarzyszyć, to właśnie o to chodzi. To jest ten moment, kiedy dziecko przestaje być moje, a staje się nasze. Staje się nasze. Bo zobaczcie, bardzo często, nawet przy całej takiej stosowaniu teologii katolickiej, naturalnych metod planowania rodziny, że my świadomie rozpatrujemy kwestie płodności, nie stosujemy antykoncepcji, planujemy to nasze dziecko. Czasami przy pewnej odpowiedzialności, którą bierzemy za tę decyzję, powstrzymujemy się od współżycia w dni płodne ze względów ekonomicznych, psychologicznych, zdrowotnych. Decydujemy się przesunąć ten moment na to, żeby dziecko poczęło się w naszym związku, w naszym małżeństwie. Ale może tak być, że przy tym wszystkim takim niby kościółkowo-katolickim planowaniu rodziny, tak naprawdę kobieta także w tym zostanie całkowicie sama. Bo to ona musi budzić się, badać temperaturę, badać śluz, obserwować, zapisywać te wyniki, potem interpretować je, łaskawie mężowi powiedzieć na zasadzie zielonego, czerwonego światła możesz, nie możesz. No i on ewentualnie podejmie współżycie, kiedy będzie można. I się natrudzi w całym procesie. A potem to ona będzie dziecko nosiła pod swoim sercem, to ona będzie miała nieprzespane noce, to ona będzie miała nudności, to ona się będzie martwiła, to ona będzie przeżywała ból porodu, ona będzie potem w nocy wstawała i może tak się okazać, że niby wszystko było takie po Bożemu i kościółkowe, a tak naprawdę kobieta od samego początku do końca w przeżywaniu ciąży, w planowaniu ciąży, w pragnieniu poczęcia dziecka będzie sama i mężczyzna nie będzie jej w tym towarzyszył. Więc drodzy, pierwsza rzecz, którą chcieliśmy się jakoś z wami podzielić, i to jest taki moment, na którym nawet jak ktoś z was dzisiaj sobie tak myśli, ja jeszcze w ogóle nie myślę o dzieciach. To nie jest w ogóle etap, jakim żebyśmy planowali, myśleli. Może jeszcze nikogo nie mam, z kim mógłbym w ogóle planować te dzieci. A może jest tak, że jestem w tym związku, ale to jest początek tego związku, to jeszcze naprawdę temat dzieci to jest bardzo odległy. Ale to już jest taki moment, w którym przede wszystkim wam, drodzy panowie, kładę to na serce. To jest taki moment, w którym ja już mogę zacząć myśleć, w jaki sposób kiedyś będę tej mojej żonie towarzyszył. Także w tym, że będzie matką, a ja będę ojcem od samego początku. To znaczy od momentu przygotowywania się, od momentu obserwacji cyklu, przez to, że ja będę z nią brał współodpowiedzialnie decyzję za to, czy współżyjemy, czy nie. I wezmę też odpowiedzialność w tym, że będę starał się jej w każdym możliwym momencie towarzyszyć. I myślę, że jest kilka takich bardzo konkretnych rzeczy. Po pierwsze, mężczyzna też powinien się nauczyć tego, na czym polegają naturalne metody planowania rodziny. I to dobrze nauczyć. Nie tak troszkę. Tak mniej więcej wiem, o co chodzi. Bardzo często potem jest tak, że pary przychodzą i mówią, niby stosowaliśmy naturalne metody planowania rodziny, trójka dzieci się poczęła, żadne nieplanowane, bo tak znamy tą metodę troszkę. Więc zazwyczaj z troszkę właśnie tak to jest. Mężczyzna też powinien się nauczyć jej dobrze. To znaczy tak, żeby móc razem z żoną analizować wyniki, obserwować i wyciągać wnioski, nie zostawić jej samej z decyzją. Tylko powiedzieć, tak, uważam, że możemy współżyć, bo chcemy mieć teraz dziecko. Nie powinniśmy teraz współżyć, ponieważ musimy odłożyć tę decyzję. Mamy obiektywne racje za tym. I ja biorę za to odpowiedzialność, tym mężczyzną. Tak, to kochanie, nie jest tylko twoja sprawa. To jest nasza wspólna decyzja. I ja wiem, dlaczego to robię. Umiem przeanalizować wszystko. Wiem, jak to działa. Bardzo często też opowiadają właśnie takie znajome, zaprzyjaźnione rodziny, że to też na takim poziomie bardzo technicznym jest potrzebne wsparcie. To znaczy, żeby kobiecie przypomnieć, żeby nastawić budzik i jak ona 3 razy już go wyłączy, to powiedzieć, kochanie, jednak musisz zmierzyć tę temperaturę i tu masz termometr, on już jest przygotowany. To jest bardzo prozaiczna rzecz, ale właśnie możesz w ten sposób jej pomóc i towarzyszyć. Możesz ty zapisywać wyniki. Są już do tego apki, może to być na twoim telefonie. I potem to ty mówisz, to moja decyzja, na telefonie mam wszystko, u mnie cała baza. Odpowiedzialność jest moja. Naprawdę to jest już pierwszy etap, o którym już teraz trzeba myśleć. Będzie za późno, już po ślubie, że się zacznę wtedy uczyć. teraz jest dobry czas, żeby się zacząć tego uczyć. Po drugie, to jest kwestia komunikacji, rozmów w planowaniu rodziny, że właśnie trzeba o tym ze sobą rozmawiać, ale też na zasadzie takiej, że właśnie mężczyzna bierze też odpowiedzialność za tę decyzję i nie zostawia kobiety z tym samej. Tym bardziej potem jej nie wypomina. A widzisz, to nie były te dni. Ty się pomyliłaś. No, jesteśmy w ciąży, nie jesteśmy w ciąży. Dlaczego? To twoja wina. Ty to wszystko robisz. Nie. To jest nasza decyzja, nasza odpowiedzialność. O tym rozmawiamy, wyznaczamy cele, wiemy, ile chcemy dzieci, wiemy, kiedy je planujemy. To jest współodpowiedzialność. I w końcu trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest takie wsparcie psychologiczne. Że mężczyzna jest też wsparciem dla kobiety, na przykład wtedy, kiedy nie udaje się począć dziecka. Albo wtedy, kiedy dochodzi do poronienia, utraty dziecka. Albo wtedy, kiedy nie planowaliście, że dziecko się pocznie, a się poczęło. No i kobieta przeżywa to bardzo mocno. No i facet też to przeżywa, ale musi być wtedy przy kobiecie i nie powiedzieć właśnie, nie, jak do tego mogło dojść, co zawaliłaś. Tylko powiedzieć, no bierzemy odpowiedzialność, to jest nasze dziecko, cieszymy się. Na razie przez łzy, ale cieszymy się. To jest nasze dziecko, to jest błogosławieństwo Boże. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie. Jest to trudne, ale ja będę z tobą. Będę na każdym etapie. Będę ci w tym towarzyszył. Będę dla ciebie wsparciem. Będę dla ciebie pomocą. Możesz czuć się bezpiecznie. Mam bardzo głęboko w pamięci taką sytuację, kiedy na rozmowę ze mną umówiło się małżeństwo, które straciło dziecko. I po takiej dłuższej rozmowie kobieta wyszła do toalety i zostałem sam na sam z mężczyzną. I on mówi, wie ksiądz, że nie chciałem przyjść. Mówię, nie wiem, ale już wiem. Bo ja tego nie potrzebuję, tej rozmów. Mówię, no spoko. To czemu pan przyszedł? No bo ona potrzebuje. No i musiałem z nią przyjść. I oczywiście można polemizować, czy on tego potrzebuje, czy nie potrzebuje, ale wiecie, to było bardzo piękne, że on miał w sobie tyle świadomości, że ona tego potrzebuje. Dlatego z nią jestem. Nawet jeżeli ja nie widzę, że ja tego potrzebuję, ale jestem dla niej, bo to jest nasze dziecko, bo to nasze dziecko właśnie obumarło w jej łonie, więc jestem z nią także w tym, co bardzo trudne. To jest pierwszy taki etap. I ostatnia rzecz, o której powiem, to też taki bardzo konkretny kazus, ale spotkałem go już przynajmniej kilka razy, dlatego wydaje mi się, że trzeba o tym powiedzieć wprost. Bo jest jeszcze jeden sposób, w jaki mężczyzna unika odpowiedzialności. To jest sytuacja, w której małżeństwo stara się o dziecko, trwa to już dość długo i nie dochodzi do poczęcia. Kobieta robi wszystkie możliwe badania, jakie tylko się da. No i okazuje się, że jest zdrowa. Że z punktu widzenia medycznego nie ma przeszkody do tego, żeby była matką, żeby poczęło się dziecko. No i mężczyzna nie pójdzie zrobić badań. Znam już przynajmniej kilka takich małżeństw. Wydaje się, że wszystko okej w tym małżeństwie, że w ogóle piękne małżeństwa, kościelne, po formacjach, ale facet nie pójdzie zrobić badań, bo jego męska ambicja, bo straci męskość, jak się okaże, że u niego jest jakiś problem zdrowotny, który wymaga leczenia. I to nie tylko chodzi o to, że on zabija relacje, że w ten sposób to jest bardzo niszczycielskie dla tego ich związku. Bardzo trudno, żeby tam mogła kwitnąć miłość, kiedy kobieta czuje się w tym bardzo odrzucona, że mężczyzna mógłby zrobić coś w kierunku zbudowania czy dania nadziei na to, że kiedyś pocznie się dziecko, bo można podjąć leczenie, bo można próbować rozwiązać problem, tylko najpierw trzeba się zbadać, a on tego nie robi. Ale chodzi też właśnie o to, że to jest taki sposób powiedzenia, dziecko to nie jest moja sprawa, to jest twoja sprawa. Ty się staraj, ty płacz, że nie ma tego dziecka, ty stawaj na głowie, żeby ono się poczęło, ale ja nie przyłożę do tego ręki. Bo nie stracę mojego właśnie poczucia męskości, jakiegoś mojego chorego wyobrażenia o sobie, o moim jakimś takim honorze męskim. Nie wiem, co za tym się kryje do końca. Ale już przynajmniej, tak jak wam mówię, kilka razy poznałem takie historie, więc jest jakiś taki schemat myślenia u facetów. To jest również sposób powiedzenia, to nie jest nasze dziecko, to jest twoje dziecko. A rzecz w tym, żeby mężczyzna także na takim poziomie wziął odpowiedzialność, to jest nasze dziecko. Nigdy dziecko nie jest tylko jednej osoby.
Krzysiek powiedział o tym, że dziecko nie jest moje, ale nasze, szczególnie na tym etapie prenatalnym. A ja chciałbym pociągnąć tą myśl dalej i powiedzieć, że dziecko nie jest moje, ale nasze na etapie wychowania. Bo ciągle jeszcze gdzieś jest w naszej świadomości takie myślenie, takie przekonanie, że wychowanie jest sprawą mamy albo sprawą kobiety. I tak sobie myślę, że istnieją takie dwa mity założycielskie tego przekonania, że wychowanie jest sprawą mamy. Pierwszy mit brzmi: mężczyzna, ojciec nie umie zajmować się dziećmi. Myślę, że my tak, panowie, czasem myślimy, bo mamy na przykład takie przekonanie, że nie do końca zrozumiemy skomplikowany świat emocji małego dziecka. Tam się co chwilę te emocje zmieniają. A że kobieta potrafi ogarnąć skomplikowany świat emocji, to z dzieckiem też sobie poradzi. Czasem tak myślimy, czasem mamy takie przekonanie, bo boimy się, że szczególnie dla takiego malutkiego dziecka nie będziemy mieli wystarczającej wrażliwości, delikatności, takiej czułości. To taka krucha istota, więc wydaje nam się, że nie umiemy. Ale chyba najczęściej tak myślimy i tu się do tego trzeba przyznać, choć wcale to nie jest proste. Myślimy tak dlatego, że bardzo boimy się utracić statut społeczny, który wiąże się z wykonywanym przez nas zawodem czy pozycją w firmie, która byłaby zagrożona, gdybyśmy tak na całego chcieli zaangażować się w wychowanie dziecka, bo ono po prostu wymaga czasu. Ale też, drogie panie, myślę, że jest też trochę tak, że wy nas czasem utwierdzacie w takim stereotypie, że mężczyzna, facet nie nadaje się do wychowywania dzieci. Bo choć kiedy widzicie takiego faceta dorosłego, który zajmuje się takim słodkim dzieciaczkiem, to mówicie: ojej, ale słodziak. Natomiast kiedy dochodzi do takich konkretnych decyzji, że na przykład, to się czasem zdarza, ojciec bierze urlop wychowawczy, żona idzie do pracy, a on zostaje w domu z dzieckiem, to ta żona słyszy dziesiątki takich głosów właśnie od pani, od wszelkiego rodzaju cioć i babć. Ale czy on da sobie radę? A ty się nie boisz? Czy tak zrobiłaby porządna matka Polka? W domyśle jesteś złą matką? Szalenie ważny temat, żeby obalić ten mit, że mężczyzna nie umie zajmować się dziećmi. Umie. Choć ciągle jeszcze to mocno w nas pokotuje. Są takie dane z 2017 roku, które pokazują, ilu mężczyzn brało urlop wychowawczy, zajmowało się dziećmi, a kobiety szły do pracy. Okazuje się, że miastem w Polsce, gdzie najwięcej się to działo, jest Kraków. Nasz kochany Kraków. 2,6%. Na drugim miejscu jest Warszawa, 2,2%. I oczywiście ja nie chcę tutaj zachęcać do tego, żeby każdy mężczyzna brał urlop wychowawczy, bo to jest decyzja bardzo odważna, heroiczna w jakimś sensie, piękna. Możliwe, są tacy ludzie, podzielę się takim świadectwem, mój na przykład brat tak zrobił, był przez pewien czas na urlopie wychowawczym. Natomiast bardzo mi się wydaje kluczowe, żeby sobie w głowie uzmysłowić: ja naprawdę jako mężczyzna jestem odpowiedzialny, nawet pomimo mojej pracy, za wychowanie tych dzieci. Bardzo konkretne wychowanie. Niesamowite jest to, to są dane sprzed 2 lat czy 3, że urlop ojcowski, w którym masz 2 tygodnie wolnego, 100% płatne, bierze 55% ojców. 55, 45 uważa, że to niepotrzebne. Że lepiej już wrócić szybko do pracy. Nie, to ciągle pokazuje jakąś skalę, że to nie jest wcale dla nas oczywiste, że jako mężczyzna mogę te dzieci wychowywać. I oczywiście myślenie się zmienia. Miałem rok temu okazję być w Sztokholmie i wyobraźcie sobie, że tam w prawie każdej toalecie męskiej jest przewijak. W męskiej jest przewijak i w żeńskiej jest przewijak. Bo już jest takie myślenie, że mężczyzna też może przewinąć dziecko, to dobrze, żeby był w męskiej toalecie przewijak. Mój tato, jak teraz zajmuje się wnukami, to mówi, no, że widać zasadniczą różnicę, że za jego czasów na placach zabaw tylu mężczyzn to nie było, że teraz jest więcej. Idzie ku dobremu i bardzo dobrze. I trzeba być tu bardzo konsekwentnym i mówić sobie, to nieprawda, to jest mit, że mężczyzna nie potrafi zajmować się dzieckiem, nie potrafi wychować. Tak sobie myślę o Karolu Wojtyle, który naprawdę wydaje się niesamowicie dojrzały emocjonalnie, dojrzały społecznie, dojrzały duchowo. On był wychowywany przez tatę. Jak miał 9 lat, to mama zmarła. Całe jego nastoletnie życie to jest ręka ojca. Nie? Pierwszy mit, mężczyzna nie umie wychowywać dziecka. A drugi mit założycielski, tego przekonania, że tylko kobieta może, to jest przekonanie, że ojciec pracuje dla rodziny, przynosząc pieniądze. Nie? I niektórzy tak bardzo mocno wierzą w ten mit, że wpadają na pomysł, że będą bardzo kochać rodzinę, to znaczy tak dużo pracować, że wychodzić wtedy, kiedy dzieci jeszcze śpią i wracać, kiedy już prawie idą spać. Nie? A my wszyscy doskonale wiemy i znamy tysiące takich historii, że to, czego dziecko potrzebuje, to czas, obecność, bliskość. I żeby uświadamiać sobie coraz bardziej, że ja mogę rozumieć siebie w roli ojca inaczej niż tylko bankomat. Nie? Że to jest dużo głębsze powołanie, ale to się właśnie wiąże z taką świadomością własną, też z jakimś dojrzałością. I kiedy człowiek rozprawi się z tymi dwoma mitami założycielskimi, no to odkrywa, że tak, w wychowaniu jest dla mnie miejsce jako dla faceta. I tutaj tradycyjnie chciałbym takie trzy punkty, dlaczego to jest tak ważne, dlaczego to jest kluczowe. No po pierwsze, to funduje zupełnie inną jakość wychowania, z innego poziomu. No bo najzwyczajniej w świecie można odpocząć. Jak jedna osoba się opiekuje, to druga odpoczywa, ma czas na pasję, na kreatywność, bo to pozwala na większą specjalizację. Z czego innego lepsza będzie mama, z czego innego lepszy będzie tata. Mamy różne domy, różne doświadczenia. No, to jest zupełnie inny poziom wychowania. Kiedy wychowuje tylko jedna osoba, to ona najczęściej ogarnia tylko takie najbardziej podstawowe rzeczy. Kiedy dwie, wchodzimy w nowy porządek. Po drugie, to nie tylko pomaga dziecku. To niesamowicie pomaga mi, że ja go wychowuję. Ojcostwo jest chyba najlepszą szkołą człowieczeństwa. Ileż tam razy trzeba umrzeć dla siebie samego? Ile razy ego przekreślić? Ile razy powiedzieć nie sobie samemu? Naprawdę, jak człowiek jest ojcem, to dobrym ojcem, to siłą rzeczy staje się pięknym człowiekiem. Ileż umiejętności nabywa, nowych zdolności. Kiedyś biskup Artur Ważny opowiadał taką historię o człowieku, który trafił do więzienia. W tym więzieniu przeżył rekolekcję. Właśnie biskup Ważny z nim rozmawiał. Miał takie doświadczenie beznadziei. Wtedy biskup polecił mu, pisz listy do swojej córki. On mówi, no ale moja córka nie ma ze mną żadnego kontaktu. Nie przejmuj się, pisz listy. Pisał te listy bez odpowiedzi. Któregoś dnia ta dziewczyna odpowiedziała, spotkała się z nim. Powiedziała mu wtedy, że przez całe nastoletnie życie był dla niej skreślony, ale nagle odkryła, że nie ma nikogo, który by się tak nią interesował, bo co miesiąc wysyłając listy jak on, zaczęli rozmawiać, spotykać się i ona mu kiedyś powiedziała, do tej pory byłeś dla mnie tylko rodzicem, bo mnie urodziłeś, jak sama nazwa wskazuje, rodzic rodzi, ale tu w więzieniu stałeś się ojcem, bo mnie wychowujesz, bo mi życie przekazujesz. Nie? W więzieniu można stać się tatą. Co innego jest być rodzicem, to jest trochę z urzędu, ale co innego być ojcem. I tutaj takie po prostu pomyślenie o tym, że ja będąc ojcem mogę spełnić swoje powołanie, czy nawet mam powinność spełnić takie swoje powołanie, że to jest moja misja. I w końcu po trzecie, wydaje się, że kluczowe jest poczucie, że dziecko jest nasze, jak jestem mężczyzną, bo mam takie zadania do spełnienia w małżeństwie, w rodzinie, których nikt poza mną nie spełni. To jest to, co mówią różni mądrzy, że tylko mężczyzna, tylko ojciec może powiedzieć synowi, jesteś wystarczająco dobry, masz wszystko to, co potrzeba. I tylko tato może powiedzieć córce, jesteś przepiękna, Warto dla Ciebie tracić głowę i życie, i poświęcać, i ryzykować, bo tak jesteś piękna. Że to są akurat takie kwestie i takie zadania, których mama nie powie. Choćby powtarzała 1000 razy, to nie będzie to, co ta osoba, ten syn czy córka usłyszy od taty. Ona od taty potrzebuje usłyszeć to zdanie. I dobrze czujemy, że to nie idzie o to, żeby tak odhaczyć. Powiedziałem mu raz, że jest dobry, a jej, że jest piękna, zrobione. Tylko to się robi przez bliskość, przez codzienność, przez takie powtarzające się sytuacje dnia codziennego, kiedy ja mówię, jesteś mocny, masz wszystko, co potrzeba, jesteś piękna, warto dla ciebie wiele stracić. Nie? Więc wychowanie to nie jest sprawa tylko jednej osoby, to jest absolutnie zadanie nasze.
W trzecim punkcie trochę już odpuścimy panom, bo na razie głównie do nich apel mężczyzn do mężczyzn. Natomiast jest szczególny rodzaj wychowania, który jest powierzony obojgu rodzicom. Wychowanie religijne dziecka. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę, że cały rytuał Chrztu Świętego zaczyna się od pytania właśnie skierowanego do rodziców. I to pytanie brzmi w ten sposób. Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Wszystko się zaczyna od tego pytania. Czy jesteście świadomi obowiązku wychowania w wierze swoich dzieci? Ksiądz Wojtek Węgrzyniak kiedyś napisał taki tekst, utwór, w którym powiedział o tym, dlaczego jest wkurzony na świeckich. Zaczął od tego, że świeccy często są wkurzeni na księży, ale to nie jest jednostronna relacja. Księża też są wkurzeni na świeckich. I jako pierwszy punkt to dlatego, że bardzo wielu świeckich nas po prostu okłamuje, udzielając odpowiedzi na to pytanie. Wiecie, że w Polsce prawie 100%, 90, tam nie wiem, 7 czy 8% osób jest ochrzczonych. Ale do kościoła chodzi niespełna 30%. To już tylko ten jeden aspekt taki socjologiczny pokazuje, że ktoś tu kłamał, mówiąc, że będzie brał odpowiedzialność za wychowanie religijne dziecka. To jest taka rzecz, bardzo ciekawe to jest w prawie kanonicznym i w ogóle w całym prawodawstwie kościelnym dotyczącym chrztu, że tak naprawdę to jest jedyny warunek, jeśli chodzi o kwestię udzielenia sakramentu chrztu dziecku. Jest taka instrukcja, co prawda ona ma już trochę lat, 75 roku, instrukcja episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom i tam jest taki punkt. Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowane w wierze, w której zostaną ochrzczone. Jeśli rodzice proszą o chrzest, czy opiekunowie, i zobowiążą się do tego, że dzieci będą wychowane w wierze. Jeżeli jest nadzieja co do tego, że te dzieci, którym zostanie udzielony chrzest, będą wychowywane dalej w tej wierze, będą rozwijane, będą rozwijały się w tej wierze, to wtedy zawsze można udzielić chrztu. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Potem ta instrukcja tłumaczy, co to znaczy wychowanie w wierze. I mówi tak, wychowywać kogoś w wierze to doprowadzić dziecko do świadomej przyjaźni z Chrystusem. To jest naprawdę mega zobowiązanie. Doprowadzić dziecko do świadomej relacji z Jezusem. Wychować wierze to nie oznacza raz na jakiś czas odbyć uroczystość religijną w domu. Wychować wierze to nie oznacza coś tam kiedyś powiedzieć o religii. Ale doprowadzić do osobowej relacji z Jezusem. To jest niesamowite zobowiązanie. I potem jest wyszczególnione, jak się to dokonuje. Przez przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół. Potem przez, i to jest podkreślone przede wszystkim, nauczenie dziecka modlitwy. Włączenie go w życie wspólnoty katolickiej przez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Posyłanie dziecka na naukę religii, doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania. oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina. Czasami rodzice się zwalniają z wychowania religijnego na etapie bierzmowania, mówiąc, to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, niech już dziecko samo podejmuje decyzję o tym, to już nie jest sprawa rodziców. Więc na wykład na temat, dlaczego bierzmowanie nie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, zapraszam przy innej okazji. Natomiast to jest dalej obowiązek rodziców, zatroszczyć się o bierzmowanie dziecka. Oczywiście to jest inna kwestia, jak to robić, żeby też z tym już dojrzewającym dzieckiem współpracować w tym, jak to robić, żeby też odpowiadać na jego decyzje, jego wolność. To jest bardzo trudne, mam tego świadomość, ale rodzice nie mogą na tym etapie się zwolnić, bo obiecali w dniu chrztu, że wezmą odpowiedzialność za wychowanie religijne dziecka. Jest też bardzo ciekawa jedna rzecz jeszcze, mianowicie, że kiedy jest zawierany sakrament małżeństwa, przepraszam, kiedy jest zawierane małżeństwo, bo ono niekoniecznie jest sakramentem, ale kiedy jest zawierane małżeństwo w kościele z błogosławieństwem księdza między osobą ochrzczoną i osobą nieochrzczoną na przykład, albo kiedy to jest sytuacja tak zwanego małżeństwa mieszanego, czyli jest katolik i wyznawca innej denominacji chrześcijańskiej, albo kiedy to jest sytuacja między osobą wierzącą katolikiem i osobą, która była ochrzczona, ale odstąpiła od wiary, uważa się za osobę niewierzącą, to wtedy względem tej osoby niewierzącej, tej osoby innej religii, wymaga się, żeby ona przyjęła do wiadomości zobowiązania tej strony katolickiej, tej strony wierzącej. Ona na nic się nie musi więcej zgadzać co do tego, jak, że przyjmuje małżeństwo jako małżeństwo, że jest to związek jedyny, wierny, wyłączny, nierozerwalny. Ona musi przyjąć wszystkie przymioty małżeństwa, ale musi także przyjąć do wiadomości to, do czego się zobowiąże strona katolicka. A strona katolicka ma się zobowiązać do tego, że odsunie od siebie niebezpieczeństwo odejścia od wiary, maksymalnie jak to możliwe, że ma złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i że te dzieci będą wychowywane w kościele katolickim, w wierze. I ta druga strona, niewierząca, innej religii, ma przyjąć do wiadomości te zobowiązania i na nie się zgodzić, że nie będzie stanowić problemu, przeszkody. Więc zobaczcie, jak Kościołowi bardzo głęboko to leży na sercu. Tak troska o wychowanie religijne. I oczywiście ja mam pełną świadomość, że to musi być strasznie trudne wychowywać dziecko w wierze wtedy, kiedy druga strona jest niewierząca. To jest bardzo trudne. No bo czy chcemy, czy nie chcemy, to tworzy się pewnego rodzaju schizofrenia w tym wychowywaniu religijnym dziecka. Chociażby z tego powodu, że pojawi się pytanie wcześniej czy później, tatusiu, mamusiu, a jaki jest twój światopogląd, a ty jak widzisz tę sprawę, a kim dla ciebie jest Bóg, a dlaczego ty uważasz, że nie ma Boga, a mamusia mówi, że jest Bóg, albo odwrotnie. To będą takie pytania, no i nieuniknione. Na pewno będzie kwestia tego, jak planować życie świąteczne, niedzielne, jak świętować wszystkie uroczystości. Jak odpowiedzieć na te pytanie dziecka, dlaczego ja mam chodzić do kościoła, a tata nie chodzi? To są bardzo konkretne pytania, z którymi trzeba się będzie zmierzyć i one są trudne. Ale bardzo mocno Kościół podkreśla obowiązek, właśnie wzięcie na siebie tego obowiązku. Zrobię wszystko, co możliwe z mojej strony, żeby wychować religijnie dziecko. I ideałem jest sytuacja, w której obie strony biorą tę odpowiedzialność. Także w tym wypadku znowu ojcowie biorą odpowiedzialność. Ale czasami mogą być takie sytuacje, że ta większa odpowiedzialność spadnie na jedną ze stron właśnie ze względu na różnicę religii albo różnicę właśnie wiary. I wtedy muszę wziąć odpowiedzialność za to, co obiecałem w dniu chrztu. I na koniec powiem tylko jednej rzeczy. Są takie badania, one co prawda są bardzo stare, więc jakby pod tym kątem mam tego świadomość, że nie są tak stuprocentowo wiarygodne, bo są z 1994 roku. Badania, które przeprowadzono w Szwajcarii w kwestii wpływu właśnie religijnego wychowywania dziecka przez ojca, albo przez matkę, albo przez dwojga rodziców. Jak to się potem przekłada na wiarę już dojrzałego, dorosłego dziecka. I okazuje się, że niesamowite znaczenie ma właśnie to, żeby ojciec wychowywał religijnie także dziecko. W tych sytuacjach, w których mama wychowywała religijnie dziecko, a ojciec nie, to wyobraźcie sobie, że tylko 2% tych dorosłych dzieci regularnie praktykuje swoją wiarę, a 61% w ogóle. A w sytuacji odwrotnej, kiedy matka nie praktykuje, a ojciec praktykuje, to 44% regularnie praktykowało, a tylko 33% nie, wcale. Więc to świadectwo wiary ojca, świadectwo modlitwy ojca, uczestnictwa w Eucharystii, przekazu wiary, katechezy, to jest taka intuicja, jaką mieli Żydzi. Wiarę przekazuje ojciec. To ojciec prowadzi liturgię domową, jak Paschę. To ojciec mówi katechezę. To ojciec wprowadza w bar mitzwę, w czytanie słowa. To jest zadanie ojca, doprowadzić dziecko do czytania Bożego Słowa i rozumienia, interpretowania. Jest w tym jakaś niesamowita mądrość, bo okazuje się, że właśnie przekaz wiary w domu przez ojca jest niesamowicie ewangelizujący dla dziecka. Dlatego to jest kolejny argument, dlaczego tak ważne jest współwychowywanie dziecka przez ojca, a nie zrzucania całej odpowiedzialności na mamę, bo po prostu nie jest w stanie kobieta zrobić wszystkiego.
Przekaz wiary jest naszym obowiązkiem. Święty Paweł mówi w jednym miejscu: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Można to porównać trochę z taką sytuacją, że jest osoba, która nagle potrzebuje pierwszej pomocy i też w mojej głowie powinienem usłyszeć: biada mi, gdybym jej nie udzielił pierwszej pomocy. Jak nie udzielisz pierwszej pomocy, to prawo cię będzie ścigać, będą konsekwencje prawne. Tylko różnica jest taka, że przy wierze ta druga strona, ona sama na pewnym etapie musi przyjąć, że wiara jest jej, że jest jej wolną decyzją. I na zakończenie chciałbym powiedzieć o takim doświadczeniu, kiedy rodzice naprawdę bardzo na poważnie potraktowali ten obowiązek przekazu wiary, ale ich ukochane dziecko nie podziela ich ukochanych wartości, czyli wiary. Też tak czasem może być, czasem nawet jest tak często. I to bardzo boli. I to bardzo boli, wtedy człowiek bardzo mocno to przeżywa. I warto o tym sobie pomyśleć zawczasu, by jakoś też innym umieć radzić, ale samemu przejść przez ewentualne takie doświadczenie. Warto wtedy ciągle przypominać sobie, że w wierze musi być przestrzeń wolności i w wychowaniu musi być przestrzeń wolności. Czasem się o tym zapomina, ale katechizm Kościoła katolickiego w 2217 punkcie, gdzie mówi o wychowaniu przez rodziców i o czci, którą dzieci powinny rodzicom oddawać, mówi tak: cześć wobec rodziców istnieje przez całe życie, ale posłuszeństwo ustaje. I wasze dorastające dzieci, dorosłe dzieci, na pewnym etapie przestaną być posłuszne. I nie będzie można im mówić: masz wierzyć, masz chodzić do kościoła, masz praktykować, bo już będą dorosłe, nie będą musiały być posłuszne i same będą wybierały. I prawdziwa miłość to będzie taka miłość, która też uszanuje taką wolność również w praktykach religijnych, w pewnych formach pobożności, które dla nas są niezwykle ważne, jakoś życiodajne, dające przekaz wiary, ale oni mogą wybrać samemu, bo posłuszeństwo ustało. Co w takich sytuacjach robić? Chyba najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że nie wolno zerwać relacji. A wbrew pozorom taka pokusa może być w człowieku, że jeśli ktoś zdradził coś, co dla mnie jest najważniejsze, świat wiary, świat Pana Boga, to ja już nie mam mu nic do zaoferowania. Chcę mu tak wyraźnie powiedzieć, że mnie zranił, że nie będę się z nim spotykać. Raczej tak nie wolno robić. Święty Augustyn, człowiek, który w swoim życiu był bardzo pogubiony, prowadził rozwiązłe życie, dalekie od Pana Boga, mówią świadectwa, że zawsze mógł liczyć co do swojej mamy Moniki na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że mamie Monice jego życie się nie podoba, bo ona mówiła to jasno i wyraźnie, że jest w wielkim błędzie. A po drugie, że zawsze w domu będzie zupa. ilekroć by nie przyszedł, to coś zje. I to jest właśnie chyba taki geniusz, że mamy relację. Nie odpuszczę sobie ciebie, bo kocham cię dlatego, że jesteś, a nie dlatego, że jesteś wierzący. Ale jednocześnie też Monika nie stała się poganką, nie rezygnuje z własnego świata wartości. Wyraźnie mówię, co jest dla mnie ważne i co mnie boli, ale nie odpuszczając relacji. Po drugie, warto ciągle też na nowo uświadamiać sobie, że to są nasze dzieci, ale to są przede wszystkim dzieci Pana Boga, te nasze dzieci. I On naprawdę dużo bardziej kocha je, niż my je kochamy. I bardziej się stara o ich wiarę, niż my się staramy, bo On jest wszechmogący. To jest takie bardzo piękne w tej scenie nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Jezus mówi do Piotra: paś owce moje. I kto wie, czy najważniejszym tutaj zaimkiem nie jest właśnie słowem, jest to moje. Piotr, to są moje owce. Moje. Bardziej moje niż twoje. Nie? Nie bój się. Ja wiem, co mam z nimi robić. To może dawać takie ogromne poczucie uwolnienia od takich wyrzutów. Jestem najgorszą matką, najgorszym ojcem, najgorszym rodzicem świata. To wszystko moja wina. To, że dziecko nie ma wiary, że odszedło od wiary. Nie, czasem bardzo niepotrzebnie i bardzo niesprawiedliwie się rodzice obwiniają. To są owce Jezusa. Dominikanin Krzysztof Pały zapowiadał, że kiedy był takim nastolatkiem, to był takim trochę gangsterem nastolatkiem. I ta mama już naprawdę nie dawała rady. I kiedy nie dawała rady, to brała kropielnicę, kropiła tego Krzysztofa i krzyczała: Panie Boże, zajmij się, bo ochrzczony. Nie? Przypominając Panu Bogu, że ma przecież takie dziecko i żeby też coś zrobił. Mów do Pana Boga, wołaj do Pana Boga o pomoc, módl się za Niego. Na naszej pierwszej parafii, na której byliśmy z Krzysztofem, był taki potężny baner na kościele, na świątyni, i tam było takie zdanie świętego Augustyna: jeśli nie możesz mówić ludziom o Bogu, to mów Bogu o tych ludziach. Módl się za tymi ludźmi, oręduj, proś. Bóg jest silny, Bóg jest mocny, Bóg ma moc przyprowadzać do wiary, bo to naprawdę nie jest tak, że wszystko zależy od nas. Sprawę wychowania w wierze ogromna masa czynników, wpływ, środowisko, konteksty. To, co można dać, to świadectwo własnej bliskości przy Jezusie i właśnie tą trudną wolność. Ona jest trudna, bo człowiek by chciał tak przymusić, ale nie wolno. Bóg jest miłośnikiem wolności. Bóg bardzo kocha wolność i tylko w wolności można zbudować relacje miłości, wiary.